Więc drodzy bracia i siostry, po krótkiej przerwie mamy 20:22. Do której mogę mówić?
Do
drugiej. A tak poważnie, czy tak?
Nie, nam się nie śpieszy.
Nie, do 22 nie, to myślę, że tak, tylko że no, z godzinę, czyli wiem, że przekroczymy 21 prawdopodobnie. A być może. No właśnie, a być może macie 21 jako punkt graniczny, to nie wiem.
21:30.
Tak, 30, oko dobrze, doko, dobrze. 30:40, dobrze, dziękuję. Drugi temat będzie, ja chyba nawet wspomniałem o nim w czasie pierwszego tematu, życie dziecka Bożego. Rozważymy pewne myśli związane z życiem dziecka Bożego. Oczywiście część tych myśli będzie dotyczyła także życia człowieka jako w ogóle, prawda, każdego, i dziecka Bożego, i nie dziecka Bożego. A co można powiedzieć o życiu człowieka, każdego, że jest niepewne, ulotne, szybko mija. Zobaczmy kilka wersetów, które po prostu o tym życiu ludzkim w upadku, w grzechu, niedoskonałości i skończące się śmiercią mówią. Joba, 14 rozdział, 1 i 2. Księga Joba, 14, 1 i 2. Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju, wyrasta jak kwiat i więdnie, ucieka jak cień i nie ostaje się. Nie potrzeba, nie potrzeba komentować. Psalm 39, od 5 do 7. Ludzkie życie w upadku i grzechu. 39 psalm, 5 do 7. Daj mi, Panie, poznać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy. Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a okres życia mego jest jak nic przed Tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Zaprawdę człowiek przemija jak cień, zaprawdę na próżno się miota, gromadzi, a nie wie, kto to zbierze. Może jeszcze 103 psalm, 15 i 16 werset. Psalm 103, 15 i 16. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma, już go nie ujrzy miejsce jego. Skoro jesteśmy w psalmach, to 144 jest bardzo niedaleko. 144 i werset 4. Człowiek podobny jest do tchnienia, dni jego jak są jak cień, co mija. No i żeby jeszcze były jeszcze jakieś inne źródło, Łukasz, 12 rozdział, od 16 do 21. Łukasz, 12 rozdział, od 16. Pewny był bogaczowi, pole obfity plon przyniosło i rozważał sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić moich plonów. Uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe pobuduję, zgromadzę tam wszystkie zboża swoje i dobra swoje. A powiem do duszy swojej potem, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij i wesel się. Ale Bóg mu rzekł, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarbi gromadzi dla siebie, a nie jest Bóg w Bogu bogaty. Nawiązanie do znowu tego bogactwa z poprzedniej lekcji, bogactwo duchowe, bogactwo różnych zalet, które warto sobie rozwinąć, żeby kiedyś życie wieczne na podstawie tego uzyskać. Temat ten jest niedostrzegany przez wielu. Świat wokół nas, różne chrześcijanie zgromadzeni w różnych kościołach nie rozważają tych rzeczy tak gruntownie. Powyższe wersety wskazują na nicość, marność życia i ziemskich rzeczy, na tymczasowość, przemijalność tego wszystkiego. Wielu ludzi tego świata żyje tak, jak gdyby nigdy miało nie umrzeć. A pytanie, jakie należy sobie postawić, to nie jest pytanie, czy umrzemy, bo do tego, prawda, każdy umrze, tylko pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać jako chrześcijanie poświęceni Bogu, jak umrzemy. Żebyśmy umierając, umarli z jakimś dorobkiem. Bo chociaż życie nasze się kończy, to rozwinięty charakter pozostaje w pamięci Boga i Bóg go przywróci w zmartwychwstaniu. Taki charakter, jaki kto zdąży sobie rozwinąć. I nawet ten charakter lub jego brak będzie decydował o tym, jak będzie się dalsza nasza kariera, że tak powiem w cudzysłowie, prawda, życie wieczne przebiegało. Także omówimy sobie teraz różne elementy w punktach, prawda, niektóre punkty krótsze, niektóre dłuższe, różne elementy życia dziecka Bożego, które warto przypomnieć dla nas, którzy takimi dziećmi Bożymi jesteśmy, chcemy być. Pierwsza myśl, którą tutaj chciałbym przywołać, to świadomość, że obecne życie jest przygotowaniem do przyszłego. To też wynikało z poprzednich naszej lekcji, prawda? Że nie żyjemy tylko po to, żeby tutaj sobie pożyć i umrzeć i koniec, a tak świat nie żyje. Nawet jeżeli świat chrześcijański wierzy w jakąś kontynuację życia, to tak naprawdę żyją tak, jakby wszystko się kończyło tu i teraz. ten pęd za, na przykład chociażby za pieniędzmi, prawda, za dobrami materialnymi, często zdobywanymi złamaniem podstawowych zasad sprawiedliwości. Nigdy nie mogę do końca pojąć, jak chrześcijanin, który wierzy, że Bóg jest na niebie i widzi wszystko, mało tego, że po śmierci jakaś tam forma, nie wiem, spotkania z Bogiem, zależnie kto jak tam co wierzy, prawda, czy w chwili śmierci jego dusza pójdzie do nieba, czy w zmartwychwstaniu się spotka z Bogiem, ale każdy chrześcijanin wierzy, że jakoś tam będzie, prawda, kiedyś z tym Bogiem miał do czynienia. No i niby jest chrześcijaninem, a kłamstwem, kradzieżą, różnymi innymi niecnymi rzeczami wcale nie gardzi. No i nie boi się jakiś tak, że kiedyś ten Bóg będzie go tam w taki czy inny sposób chciał z tego rozliczyć. No tak jakby praktycznie nie wierzył w to, że ten Bóg nad nim czuwa i będzie i rejestruje wszystko, co się dzieje. Także powinniśmy być świadomi, że obecne życie jest przygotowaniem do tego przyszłego. Nie kończy wszystkiego, nie kończy wcale wszystkiego, ale decyduje w dużym stopniu o tej przyszłości. Zobaczmy do Żydów 13:4. O tym obecnym życiu, które, list do Żydów, prawda? Obecnym życiu, które stanowi przygotowanie do tego przyszłego. Żydów 13, a werset 14. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Nie mamy tu trwałego miasta, szukamy tego przyszłego. W innym miejscu przeczytamy, że jesteśmy tutaj pielgrzymami, prawda? A pielgrzym to ktoś, no ktoś obcy, prawda? Który tylko przechodzi przez dany kraj, a cel jego jest gdzie? On jest pielgrzymem. On tutaj tylko przechodzi. Zatrzymał się na noc, musi odpocząć, ale rano idzie dalej. On to nie jest jego ojczyzna. Także i nasza ojczyzna nie jest tutaj, tu i teraz. Obecne życie przygotowuje do nas, do jakiegoś przyszłego. A już wspomnieliśmy, że możemy w tym życiu sobie obecnym zaskarbić życie wieczne w przyszłości i uzyskać kwalifikacje, abyśmy sami się tym życiem cieszyli, a także po to, żebyśmy mogli pomóc całej masie ludzkości, która w tej chwili nie interesuje się Bogiem i wcale nie podąża za nim i żyją tak, jak im jest wygodnie, często swoje charaktery jeszcze bardziej deprawując, niż otrzymali to dziedzicznie od rodziców. Generalnie większość ludzi odchodzi z tego świata w gorszym stanie charakteru, niż jak się urodzili, bo żyjąc w tymże świecie najczęściej degradują, deprawują się jeszcze bardziej poprzez swoje grzechy. Nikt nie utrzymuje tylko i wyłącznie grzeszności, którą otrzymał od swoich rodziców. Każdy do tej grzeszności dodaje jeszcze nowe elementy. I tak robi każde pokolenie. Dlatego dzisiaj w chrześcijańskim kraju na przykład żyjemy, w chrześcijańskim kraju żyjemy. Czy nie boimy się iść ulicą w mieście, jak jest ciemno? Dla kogo się boimy? Innego chrześcijanina. Wszędzie są prawie sami chrześcijanie, a boimy się. To o czymś świadczy, prawda? I w związku z tym przygotowaniem nas w tym życiu, w związku z tą reformą, jaką my w charakterze powinniśmy podejmować w tym życiu, nasze życie przebiega, mówię o poświęconych, bo to tak, życie dziecka Bożego, poświęconego dziecka Bożego. Życie nasze często przebiega inaczej niż u innych ludzi. Ma elementy radosne, ale ma też wiele elementów smutnych, różnych prób, ma prześladowania czasami, ma różnego rodzaju kary, które Bóg zsyła, ma bóle, choroby. Bywa, że te bóle, choroby, te negatywne elementy, te bardziej nieprzyjemne dla człowieka są nawet częstsze u nas niż u ludzi tego świata, gdzie rządzi zwykły przypadek. A w przypadku ludu Bożego jest to sterowane przez Boga, no ale to występuje. Więc to ma na celu rozwijanie naszego charakteru. Nie ma rozwoju charakteru bez cierpienia. Niemożliwe. Bóg ma doskonały charakter, nie musiał cierpieć, ale Bóg jest bytem, że tak powiem, niezrozumiałym, niepojętym, chociażby to, że zawsze był niepojęty, prawda? On nie musiał, ale już nawet nasz Pan, on już jest powiedziane, że z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Żadne boskie stworzenie, łącznie z naszym Panem, bo on też jest stworzeniem Jego, pierwszym stworzeniem, żadne stworzenie Boga nie rozwinie charakteru, nie przejdzie prób. A próby nie polegają na tym, że wypróbuję Cię, dam Ci dobre zdrowie, bogactwo, dobrą pracę, fajny domek i sobie to będzie Twoja próba. Taka próba by nas do niczego dobrego nie doprowadziła, no raczej by nas zepsuła. Właśnie próba oznacza wiele elementów przykrych, bolesnych z ludzkiego punktu widzenia. Bo te elementy przykre, bolesne, ciężkie, trudne kształtują charakter, jeżeli pomimo w nich zachowamy wierność. Tak następuje rozwój. Bóg nadzoruje cały ten proces. To jest właśnie jedna pociecha dla nas jako chrześcijan. Bóg nadzoruje cały proces naszych doświadczeń. Zobaczmy chociażby do Rzymian, list do Rzymian 8:28. Rzymian 8:28. A wiemy, że tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Jego są powołani. Wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Duchowemu dobremu, a nie nie dobru doczesnemu najczęściej. Dobro doczesne jest przez Boga wykorzystywane dla naszego duchowego rozwoju. Nasze choroby, które mamy, są wykorzystywane dla naszego duchowego rozwoju. Jeżeli złamiemy nogę, to ma to służyć temu, żeby nas z duchowego punktu widzenia jakoś rozwinąć. Coś tam nam dać, bo może bez tej złamanej nogi byśmy tego nie rozwinęli. Jak nas rak dopadnie, ma takie samo zadanie. Jak się z niego wyleczymy, to dobrze. Jak się nie wyleczymy, umrzemy, to też tak miało być. Jedni kończą życie wcześniej, drudzy później. Wszystko to jest rzeczą, którą nie potrafimy czasami wytłumaczyć. Czasami. Bardzo często nie potrafimy wytłumaczyć. Ani bratu, siostrze, ani wobec samego siebie. Ale tam, gdzie nie możemy wytłumaczyć, tam, gdzie nie możemy zrozumieć, Bóg dał nam pomoc. Jaką pomoc? Wiarę. Bo na czym polega wiara? Nie musisz rozumieć. Chyba wierzysz, że ja, Bóg, twój ojciec, chcę dla ciebie dobrze. Wiara to jest przyjęcie czegoś, czego nie potrafimy zrozumieć, jako pożądanego, wskazanego i dobrego. Kto nie ma wiary, z Bogiem nie potrafi w tym obecnym czasie współpracować. Bo Bóg na pewno w naszym życiu da nam takie doświadczenia, że ich nie pojmiemy. I powiemy, czemu to ma służyć? To cierpienie, które mnie spotkało. Często nie ma wyjaśnienia. Ale Bóg mówi, masz wiarę. Wiara to jest, prawda, przyjęcie, jeżeli masz zaufanie do mnie, to nie musisz rozumieć. To można by porównać może do takiego czegoś. Wyobraźmy sobie, że stoimy nad jakimś dużym, nie wiem, dziurą w ziemi, taka duża, że nie widać w ogóle dna, tam ciemno, a tam na dole jest człowiek, też go nie widzimy, ale on tam krzyczy, że tutaj skocz do mnie. Mówię, jak skoczę, tam się zabiję. Ja tu taką siatkę rozpiąłem, jak skoczysz, to na tą siatkę tak się tylko ładnie odbijesz i nic ci nie stanie, ja tam jestem. Albo cię złapię, załóżmy. No i co? Nie widzimy tego człowieka, ale on twierdzi, że on tam jest. Ale my go nie widzimy, jest zbyt ciemno, żeby go tam widzieć. No i co, skoczymy czy nie? Zależy od tego, czy mamy wiarę w tego człowieka. Jakby tam Bóg stał, może byśmy skoczyli. Ale gdyby tam stał człowiek, ja bym się nie odważył. Bo nawet gdyby chciał mnie złapać, załóżmy, że on nie oszukuje, ale a może mu się nie uda? A u Boga jest, jak Bóg mówi, że skocz, ja tu jestem, to ja wiem, że on tam jest, wiem, że on chce mnie złapać i ja wiem, że mu się uda mnie złapać, że się nie wyślizgnę. Niektórzy mają wiarę, ale ta wiara, jak się potem dlatego pisze w Biblii, że bez wiary, prawda, czy wiara bez uczynków jest martwa. Wiara bez uczynków, ale nie chodzi o dowolne uczynki, uczynki potwierdzające, że to, co wierzysz, naprawdę wierzysz. Bo można wierzyć, ale jak przyjdzie, zrób tak, jak wierzysz, to on już nie zrobi. Bardzo dobry przykład to człowiek, który kiedyś chciał, przepiął nad Niagarą sznur i potem powiedział, że że on przejdzie po tym sznurze i przeszedł na drugą stronę. No ludzie podziwiają, po sznurze nad Niagarą, śmierć mu grozi, przeszedł. Potem taczkę wziął i taczką przyjechał. A potem mówi, czy wierzycie, gapiów dużo się zebrało, podziwiają, bo to takie pokazy robi, mówi, czy wierzycie, że ja mógłbym w taczce, po tym sznurze nad Niagarą, przewieźć człowieka? I jakiś człowiek, może brat Zbyszek, czy tak, tak, wierzymy. Mówi, to siadaj do niego. Uciekł. A mówił, że wierzy, że on przywiezie. Ale jak jego miał wieść, to on uciekł. No to wierzy, czy nie wierzy? To jest właśnie bardzo dobra ilustracja. Uczynki, prawda? Że wiara bez uczynków jest martwa. Jeżeli w coś wierzysz, to zrób zgodnie z tą wiarą. Jeżeli tylko wierzysz i powiesz, że wierzysz, ale jak przyjdzie zrobić tak, jak niby wierzysz, to ty już tego nie robisz, bo się boisz takiej czy innej konsekwencji. Wielu też uważa, że trzeba bronić prawdy i Boga i mówią, ale jak trzeba stanąć w obronie prawdy i Boga, to z powodu strat, jakie się mogą narazić, już tego nie robią. No to ale powiedzieć o tym, że tak trzeba, to łatwo. Łatwo powiedzieć, ale poprzyj uczynkiem to, co wierzy. I tak nawet uczciwy chrześcijanin, jak w coś wierzy, powinien zgodnie z tym w razie potrzeby umieć postąpić. Inaczej jego wiara jest martwa. To tak naprawdę nie wierzysz. Jeżeli ty w razie czego nie zrobisz w to, co wierzysz, to taka wiara się nie liczy. Mówiliśmy o Bogu, który nadzoruje cały ten proces. Czytałem Rzymian 8:28. Może jeszcze Mateusz 10 do tego, bo nadzorowania procesu. Mateusz 10, a wersety 29 do 31. Ewangelia Mateusza 10, od 29 począwszy. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch rubli, mówi nasz Pan, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego. Nawet Wasze głowy, włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Tutaj nasz Pan znowu zapewnia, że nawet włosy. Z pewnością nie chodziło mu, że dosłownie włosy nasze policzył, chociaż nie byłoby dla niego to niemożliwe, gdyby chciał, ale na pewno nie traci czasu. On pokazał, że tak jak się często czeszemy i włoski nam wypadają, nawet uwagi na to nie zwracamy, a Bóg takie szczególiki naszego życia odnotowuje i ma pod swoją kontrolą, że nawet włosy ma policzone. Czyli on na przykład wie, ile włosków dzisiaj żeśmy przy czesaniu zgubili. My nie wiemy. Nie zwracamy na to uwagi. A Bóg rejestruje nawet takie najdrobniejsze elementy tego życia. To pokazuje, prawda, że on się interesuje każdym szczegółem naszego życia. Bóg w ramach naszego prowadzenia i przygotowywania do Królestwa, reformowania, naprawiania naszych charakterów, każe nas często i prostuje nasze ścieżki. List do Żydów, 12 rozdział, list do Żydów albo Hebrajczyków, 12 rozdział od 5 do 11. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze, chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. To właściwie jeszcze do 11. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali, czy niedaleko więcej winniśmy poddać się ojcu duchów, aby żyć? Tamci, czyli ci ojcowie cieleśni, karcili nas bowiem według swego uznania na krótki czas, czyli na potrzeby tego życia. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, bo jak nas dosięga, to jest przykre. Ale co? Lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego, gdy przychodzi kara od Boga, nie należy się nigdy buntować. Bóg nie każe, jak sadysta, żeby się wyżyć na nas. Każe, żeby nas zatrzymać, żeby nas naprostować, żebyśmy zawrócili ze złej drogi. Chociaż nie wszystkie doświadczenia bolesne to kara. Będę o tym też jeszcze mówił. Dozuje nasze próby i doświadczenia i zawsze daje drogę wyjścia. Dozuje, czyli nigdy nie dopuszcza, żeby one były tak silne, żeby nas zmiotły, żeby nas zniszczyły. 1 Koryntów 10:13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie albo doświadczenie, bo to w Biblii to samo ma znaczenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni albo doświadczani ponad siły wasze, ale z doświadczeniem, z pokuszeniem daje wyjście, abyście je znieść mogli. Tu się chwilę zatrzymam na tym, bo to jest tutaj ciekawa myśl z tymi doświadczeniami. Mamy niby gwarancję, że doświadczenia, które na nas spadają, nigdy nie są ponad nasze siły. A ci z nas, którzy już przeszli czasami bolesne drogi, to powiedzą, oj, miałem doświadczenie jedno albo i więcej, że było ponad moje siły. Ja już prawie rzeczywiście czułem się, no ale właśnie. To znaczy, rzeczywiście ono jest minimalne. Ja tu może się posłużę jak moim śpiewnikiem. Wyobraźmy sobie, że ten kraniec pokazuje kres naszych możliwości. Pod jakimś tam względem, prawda? To jest kres naszych możliwości. Bóg daje nam doświadczenia, które dochodzą do tego kresu i minimalnie je przyciąga ponad nasze możliwości. Minimalnie. Gdyby przyciągnął bardzo ponad nasze możliwości, to by nas te doświadczenia zabiły. Moglibyśmy stracić umysł, rozum, na przykład ludzie tracą, odchodzą od zmysłów. Moglibyśmy popełnić samobójstwo albo popaść w depresję, która by nas nigdy by się nie skończyła, bo takie doświadczenie nas uderzyło mocne. My jako ludzie psychicznie nie byliśmy w stanie tego znieść. Bóg gwarantuje, że nie będzie nigdy ponad nasze siły, ale praktycznie to wygląda w ten sposób, że minimalnie przekracza nasze siły. I dlatego tak czasami jak nas dopadnie jest takie ciężkie. Ono naprawdę minimalnie przekracza, ale tylko minimalnie. I Bóg pilnuje, żeby to nie było tak, co by nas zniszczyło, tylko minimalnie. A dlaczego minimalnie przekracza? Bo Bóg chce nas zmusić do rozwoju. Porównajmy to do ciężarowca, który chce sobie mięśnie fizyczne rozwinąć. Bierze sobie jakiś ciężarek, załóżmy, że ten śpiewnik, i podnosi go. No po co podnosi go ileś razy? I gdyby tak całe życie podnosił tylko ciężar tego śpiewnika, czy nawet dwóch, czy trzech, nastąpi rozwój jego mięśnia? No nie. On podnosi ten sam, no to on się do pewnego momentu rozwinie, prawda? Ale w końcu, no to tylko co trzeba zrobić? Trzeba zwiększyć obciążenie. Jak bardzo zwiększyć obciążenie? Minimalnie. Jak za dużo, to podniesie i się załamie. A jak minimalnie tak dobrze, że wie tam ile tam deko, czy nie wiem ile tam, jakie tak, minimalnie na jeden dzień, czy tam na tydzień, zależy się jak tak, to wtedy to się działo, ja to nawet czytałem, jak to wygląda, budowy mięśnia. To jest nic dziwnego, że ten sam Bóg duchowe prawa i fizyczne prawa ma bardzo podobne. Dlatego naszemu Panu nie było dużego problemu, żeby zilustrować duchowe prawa. O, coś z roli wziął, coś z wina wziął, prawda? No bo ten sam Stwórca stosuje te same zasady. I na przykład mięśnie, jak podaje, nie wiem, jaka tam nauka, jakaś tam, która się zajmuje rozwojem tkanki mięśniowej u człowieka, mówi, że nasze mięśnie rozwijają się wtedy, dalej, jeżeli są zmuszone do pokonania ciężaru troszeczkę większego od tego, jakie do tej pory za to się podnosiły. Ja daję, zwiększam ciężar, załóżmy, że do mojego śpiewnika dodałem jeszcze, nie wiem, kilka innych, albo parę deko, wszystko jedno. I moje, tak, podnoszę ten, on jest cięższy niż wczoraj, moje mięśnie się spinają, żeby podnieść ten ciężar, czują, że jest cięższy niż było do tej pory, więc co robią? naprężają się, żeby pokonać ten dodatkowy ciężar, którego wczoraj nie było. Naprężając się, minimalnie się powiększają. I ja potem podniosę to z wielkim trudem, potem parę razy utrwalę to, żeby to powiększenie się gdyby utrwaliło, żeby nie tylko się powiększyły na chwilę i zaraz wróciły, tylko żeby tak nabrały tężyzny. Podnoszę tak tydzień, a potem minimalnie zwiększam ciężar znowu. Mięśnie się znowu spinają, żeby się rozwinąć. Ciężar jest znowu podniesiony, a więc większy, więc one tam się napinają, powiększają, pokonają ciężar i znowu utrwalam. Jakbym dał za dużą dawkę większą ciężaru, one bym się przewrócił i mógł sobie nawet krzywdę zrobić, albo się zniechęcić do dalszych prób. I tak samo działa Bóg. Dlatego te doświadczenia, gdy przychodzą, naprawdę czasami potrafią, wyrywać serce się wydaje, prawda? No, ja już tego nie zniosę, to już jest ponad siły ludzkie, bo tylko czasami nam się wyrywa i Job tak cierpiał, prawda? I jak my cierpimy. Rzeczywiście. Ale Bóg, mówiąc, że nie jest ponad nasze siły, to ma na myśli, że nie jest ponad te siły, ty się tylko musisz sprężyć. Ono jest ponad, minimalnie ponad twoje siły w tej chwili, ale ono musi być takie, żeby zmusić cię do duchowego rozwoju. Dlatego czasami jest nam bardzo, bardzo ciężko, ale pociecha, że wszystkie rzeczy, z Rzymian 8:28, prawda, czytaliśmy, wszystkie rzeczy to pomagają ku dobremu tym, którzy Boga miłują. Jak nie rozumiemy ich, na czym polega ta korzyść i dobroć w tym życiu, zrozumiemy w tysiącleciu. Niekiedy Bóg potrafi nawet przedłużyć nasze życie, żeby nam, jeżeli rozwijamy nasz charakter i widzi, że 5 albo 8 albo 15 lat nawet naszego życia, by nam ten charakter bardziej rozwinęło, otrzymujemy takie dodatkowe lata. Wynika to z Psalmu 39:14. Psalm 39:14. Zajrzyjmy tam. Odwróć ode mnie, na przykład Nowy mówi surowe spojrzenie swoje, nie ma w oryginale słowa surowe. Odwróć ode mnie spojrzenie swoje, abym odetchnął, zanim odejdę i nie będzie mnie. Tak jest coś powiedziane, nie wiadomo o co to chodzi. Odwróć ode mnie spojrzenie swoje, abym odetchnął, albo wzmocnił, albo posilił się, zależnie jaki tam przykład kto weźmie, zanim odejdę i nie będzie mnie. O co tu chodzi? Psalmista, doświadczany poprzez Boga, przez różne doświadczenia swojego życia, czuje, że życie jego jak gdyby ustaje, uchodzi, że on jak gdyby upada i zbliża się do śmierci, do kresu swoich dni. Więc odwróć ode mnie spojrzenie swoje, odwróć te doświadczenia, które na mnie zsyłasz, które no, wpędzają mnie do grobu. Ja już nie daję rady ich znosić. Abym odetchnął albo się wzmocnił, aby nabrał pewnego postępu, abym utrwalił ten postęp, zanim odejdę, umrę w tym życiu i nie będzie mnie aż do dnia zmartwychwstania. Więc z tego wyraźnie wynika, że psalmista prosił Boga o to, aby mu jak gdyby ulżył w tych doświadczeniach, które go mogą wpędzić do grobu, bo są już takie ciężkie, żeby się troszeczkę wzmocnił w nich, zanim umrze i go nie będzie, a jak będzie w grobie, już nie będzie mógł się rozwijać. Tyle jeśli chodzi o świadomość, że obecne życie jest przygotowaniem do przyszłego. Druga myśl, jaką chciałbym. Powinniśmy być zawsze wierni zasadom prawdy i sprawiedliwości w rzeczach dużych i w rzeczach małych. Szczególnie człowiekowi jest trudniej, no niektórym jest trudno być wiernym w rzeczach i małych, i dużych. Ale czasami nawet porządni, uczciwi ludzie mają tendencję nie zwracać uwagi na rzeczy drobne. I są uczciwymi ludźmi, ale drobne rzeczy, które są mało istotne, się wydaje, o tam złotówkę pożyczył od kogoś, to złotówkę można zapomnieć i nie oddać. Prawda? Ale w każdym szczególe powinniśmy być w rzeczach małych i wielkich, a szczególnie w małych, bo Bóg się przygląda małym rzeczom. Bo Bóg uważa, jeśli w małych rzeczach byłeś wierny, dobrze się sprawiłeś, mogę dać ci większe. Nigdy nie dostaniemy większych rzeczy, jeżeli w małych nie znamy egzaminu. Mateusz 25:23. Mateusz 25:23. Pan mówi do swojego sługi, dobrze, sługo, dobry i wierny. Nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Łukasz 16:10 do tego dorzucimy. Łukasz 16:10. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? W rzeczach małych powinniśmy być wierni. W każdej sprawie. Jeżeli pożyczymy od kogoś złotówkę, trzeba tę złotówkę też mu oddać. Jak 50 groszy, też trzeba mu tej 50 groszy oddać. Użyję czyjegoś długopisu, na przykład pożyczę, a potem go nie oddam, a to długopis tylko. To jakoś tam przeżyję, nie? Trzeba mu oddać ten długopis również. Każda rzecz, albo przynajmniej uznać, no tak, wiesz, ten długopis nie oddałem i tak, no nie można tak niezałatwionej sprawy zostawić. W każdej drobnej sprawie powinniśmy być bardzo, bardzo dokładni. Aż Pan był tak dokładny, że jak zrobił cud z nakarmieniem, pamiętamy, tłumu, i potem kazał pozbierać resztki tych rzeczy, które nie zostały zużyte. Zdawałoby się, mogło. Przecież tak łatwo mógł stworzyć kolejne tysiące nowych bochenków, prawda? Przecież miał taką możliwości. No, staranność o każdą drobną rzecz. Trzecia myśl. Nie obniżać boskich zasad nawet dla osiągnięcia dobra. Na pewno nigdy nic dobrego nie osiągniemy, jak będziemy obniżali boskie zasady. Wydawać się to mogło, czasami może, że jakieś dobro osiągniemy, jak postąpimy nie tak, jak byłby sobie życzył. Dobrym przykładem jest Aaron i złoty cielec. Wiemy, jak doszło do tego, że Aaron odlał złotego cielca dla Żydów. No jak to się stało, że Aaron się zgodził na to? Czy Aaron był tak zły, że fałszywego Boga był gotowy Żydom podsunąć? Mojżesz poszedł na górę, nie wracał. Żydzi mówią, poszedł Mojżesz, nie wraca, nie wiemy, co się z nim stało. Ulej nam cielca, będziemy się modlić do niego, będzie naszym nowym Bogiem. No bo Mojżesza nie ma i nie wiadomo, czy w ogóle wróci. No przecież Aaron wiedział, że wróci. Dlaczego on tak łatwo? Bo on taki był zły? Nie, on nie był zły. On liczył na to, zrobił złą rzecz, bo myślał, że coś na tym zyska. Myślał, że Żydzi, chciwi i skąpi, nie zechcą oddać swego złota i swoich kosztowności dla niego, żeby tego cielca. On im powiedział, dobrze, chcecie cielca? Przynieście wasze złoto, które macie, to ja wam odleję tego cielca. I liczył, że Żydzi, jak swoje złoto mam oddać, to już nie chcę. I bym myślał sobie, o, zatrzymam i nie będę musiał robić. A ci przynieśli. Przynieśli, no i trzeba było oddać. Wielkie bałwochwalstwo, tańczyli wokół niego, obnażali się, pili wódkę, uprawiali różnego rodzaju. No, nie obniżył boskie zasady. Myśli sobie, coś dobrego z tego wyjdę, obniżeń. Nie odleję wam cielca, ponieważ macie Boga w niebie. Mojżesz z nim rozmawia na górze, wróci, będziemy czekali tyle, ile trzeba. Nawet gdyby to miało trwać 100 lat. Kolejna rzecz. Nie możemy gwałcić sumienia dla żadnych ewentualnych korzyści. Nie wolno nam gwałcić naszego sumienia dla żadnych ewentualnych korzyści, bo aby się dobrze rozwijać jako chrześcijanie, musimy postępować zgodnie ze Słowem Bożym i sumieniem. Te dwie rzeczy współpracują. Oczywiście pierwszeństwo ma Słowo Boże, bo nawet nasze sumienie jest niedoskonałe. Jeżeli ja w swoim sumieniu dojdę do wniosku, że coś jest właściwe albo niewłaściwe, a Biblia mówi inaczej, to ja mam zrobić korektę mojego sumienia, bo Bóg w Słowie Bożym ma pierwszeństwo. Ale jeżeli ja coś rozumiem z Biblii, że boska wola jest taka lub taka, to dostosowuję do tego moje sumienie i nie ma mowy, żebym ja postąpił inaczej. I to jest, bo jeżeli ktoś gwałci swoje sumienie, to następuje wypaczenie charakteru. A jeżeli wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś jest w błędzie, na przykład czyta Biblię i tutaj wywnioskował, że jest tak i owak i wierzy, że tak Bóg chce, to jest błąd, popełnił błąd. Ale on dla niego nie jest to błąd. On wierzy, że tak Bóg chce. Jak ma się zachować? Ma postąpić niewłaściwie, ale zgodnie z sumieniem i swoim rozumieniem woli Bożej. I to mamy przeciwną rzecz. Bóg jest w stanie rozwinąć nasz charakter na swój obraz i podobieństwo, jeżeli będziemy postępowali nawet niewłaściwie, ale zgodnie z naszym sumieniem, bo tak rozumiemy Jego wolę. Trudne?
Nie.
Nie. I logiczne, że tak może być? I tak, że może być, że tak jest? Jeżeli ja jestem przekonany, że Bóg chce tak, a tak, i to dla mnie jest Jego wola, bo tak ja rozumiem Jego słowo, no to mam zgodnie z tym postępować. Wyrabiam sobie dobrą postawę, szacunek dla Boga. Ja zrobię tak, jak mi się uważam, że Bóg ode mnie chce. Nawet jeżeli popełniłem błąd. Bo nawet popełniłem błąd i Bóg mi kiedyś powie, wiesz, ty wtedy zrozumiałeś tak i tak, co ja tam napisałem w Biblii. No postępiłem zgodnie z tym, bo tak rozumiałeś, ale nie miałeś wtedy racji, bo mi chodziło o co innego. To jest tak, a tak. A ja powiem, o tak Boże, no tak, rzeczywiście, to przepraszam, to już robię inaczej. Bo mam postawę szacunku dla Bożego Słowa. Ale jeżeli ja tu w Biblii poczytam tak jest i tak, a potem kombinuję po swojemu, to ja robię, co rozwijam? Niewłaściwą postawę, brak szacunku dla Boga. I Bóg mówi, no popatrz, ten człowiek przeczytał to słowo tak napisane i potem idzie i kombinuje to. Przekręca, bo mu się jakieś tam ma inne korzyści, to on mnie nie szanuje. On wyrabia sobie złą postawę. I to jest wtedy o wiele poważniejszy błąd. Bo jeżeli ja coś źle zrozumiem z Biblii, to jest tylko błąd umysłu. Błąd umysłu Bóg usunie w ciągu minuty. Powie, popełniłeś błąd wtedy. Chodzi o, ma być tak i tak, to się wtedy, a ja, o tak, no to dziękuję. Minutę przyjął do wiadomości, już jest błąd naprawiony. Ale jeżeli ja popełnię, jeżeli ja będę miał postawę kombinowania wobec Słowa Bożego, to ja popełniam błąd w sercu. Wyrabiam sobie postawę lekceważenia boskiego słowa. Czy Bóg w ciągu minuty to poprawi później? No nie. Będzie poprawiał latami. Będzie nas musiał chłostać w tysiącleciu, dawać nam doświadczenia, kary. Mówi, ty nie masz szacunku dla mojego słowa. I to właśnie widzimy, dlaczego Bóg ma swój lud swoje dzieci w różnych grupach chrześcijańskich. Ktoś powie, nasz Kościół jest najlepszy, nasza grupa jest najlepsza. Tu jest sam lud prawdziwy Boży, a innych nie ma. Wszędzie jest ten lud Boży, jest lud prawdziwy. Są to jednostki, jest ich gdzieś tam więcej, gdzieś mniej, ale one są wszędzie. Bo to nie zależy od tego, co oni mają w głowie, tylko jaka mają postawę serca. I czy są wierne temu, co uważają za prawdę od Boga. A że czasami mogą się różnić od nas zrozumieniem takim czy innym, to jest mniejszy problem. Bóg rozwija swoje dzieci tu i tam i gdziekolwiek indziej, jeżeli one są wierne tej prawdzie, jaką tam mają, rozumieją, że to jest prawda Boga, zgodnie z tym postępują i rozwijają się. Dlatego Bóg nie dbał nigdy o to, żeby na przykład na przestrzeni lat, prawda, wszystkich zebrać do jednego prawdziwego kościoła, bo to będzie prawda, wszyscy inni to błąd i to są inni, nie moje dzieci. Wiemy, że On mieszka w sercu poświęconych jednostek. Informacje, to jakie mają one w głowie, są drugorzędne. Nie znaczy, że nie mają żadnego znaczenia, ale są drugorzędne. Mają też znaczenie, bo czasami człowiek może mieć na przykład złe poglądy i robić bardzo wiele szkody, ale to jest wszystko do naprawienia. Najlepszy przykład to kto? Apostoł Paweł, któremu się wydawało, że naśladowców naszego Pana trzeba zabijać. Bo tak pisał Mojżesz. Kto by głosił inne nauki, to trzeba takiego zabić. No według niego Jezus i apostołowie głosili inaczej niż Mojżesz. No to wierny Mojżeszowi zabija. No i Bóg, widząc jego gorliwość, tylko mówi, no nie poznał, miał pan prawdopodobnie jakiś problem, jego późniejsze doświadczenia, czyli to oślepnięcie jego całkowite, a potem przywrócenie tylko częściowe wzroku Pawłowi sugeruje, że Paweł miał najwyraźniej skłonności do pychy. Najwyraźniej nie poznał naszego Pana, chociaż był porządnym człowiekiem i porządnym Żydem, nie poznał naszego Pana, bo on był zbyt niski. I jego naśladowcy byli zbyt niscy. Tacy prości, zwykli ludzie, cieśle, biedni, niebędni. No to jeszcze chyba, a on faryzeusz, wykształcony. Nie wiem, tak tylko sobie myślę, prawda? Bo jeszcze ważną rzeczą, że później, kiedy ten wzrok stracił i częściowo go odzyskał, jak Ananiasz tam, prawda, bo ten wzrok przewrócił, on wciąż miał słaby wzrok. Nie mógł rozpoznawać z odległości, na przykład nie wiedział, jak kapłan do niego mówił, nie poznał nawet, że to kapłan najwyższy. Mówi, uderzy cię Bóg, tam, prawda, ściana pobielana. On mówi, czemu złożysz kapłanowi? On mówi, nie wiedziałem, że to kapłan. Jak to nie wiedział? Nie znam kapłana? Przecież on był jednym z nich, to był faryzeusz. Po prostu nie poznał. On miał tak słaby wzrok, że nie poznał. I potem pisze o tym, że został mu bodziec ciało. I mówi, żebym się nad wymiar tak nie wynosił. Zostawiony jest, trzykroć prosiłem, żeby ten bodziec ciało, nie mówi, co to za bodziec, ale prawdopodobnie był to częściowo niedziałający wzrok. I mówi, żebym się nad wyraz nie wynosił. Sam mówi, że Pan mu dał taki cierń. Zobaczmy, jaka korzyść ze ślepoty. Półślepoty. U wielkiego, wielki apostoł, półślepy. No toż Bóg nie mógłby mu zafundować lepszego wzroku. No a po co mu lepszy wzrok? Po co mu lepszy wzrok, żeby duchowo się zepsuł? To Paweł, jak to zrozumiał, to mówił, że się będzie cieszył w swoich słabościach. Kiedy on zrozumiał, że kiedy jestem słaby, to jestem mocny, bo no się rozgadam znowu. Bo Bóg ma taką właśnie, wracając do tych właśnie słabości, jak Bóg daje komuś z nas cielesną nawet ułomność, o taką właśnie, jak u Pawła, półślepotę, to Bóg nie zostawia go tak w tej półślepocie i sobie teraz grać, jak potrafisz. Bóg zwiększa swoją łaskę i pomoc, żeby mu wyrównać to, że on ma, że jest półślepy. I jak Paweł zrozumiał, że gdyby miał pełny wzrok i mniejszą pomoc ze strony Boga, to on uznał, lepiej być półślepym i mieć Boga większej pomocy, niż żebym był całkowicie zdrowy, a Boga częściowo stracił pomocy. Bo jak pisze Paweł, gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Nie będę teraz cytował, to nie jest w moim planie, ale tak mi się przypomniało. Gdzie grzech się rozmnożył, to znaczy, jeżeli kogoś grzech, na przykład w postaci chorób, dotknął bardziej, tam łaska tym bardziej obfitowała. Każda osoba, która jest grzechem dotknięta bardziej niż inna, otrzymuje większe wsparcie od Boga, żeby wyrównać tą niedogodność, jaką ten grzech... Także nie mamy powodu, jeżeli jesteśmy na przykład schorowani albo cierpimy pod innym względem, to nie jest powód do smutku. Bóg może oczywiście to wycofać, jak uzna za właściwe. Ale nawet jak nie wycofa, to On uzupełnia ten dyskomfort, jaki z tego powodu mamy, większą łaską ze swojej strony. Gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Więcej łaski i pomocy ze strony Boga otrzymują ci z nas, którzy z fizycznego punktu widzenia, z dziedzicznego punktu widzenia są mniej uprzywilejowani w tym życiu. Tak, żeby każdy miał równe szanse. Zatem nikt nie ma u Boga, o ja mam gorzej, bo się urodziłem chory, słaby, albo bardzo, bardzo grzeszny. Tamten ma lepszy charakter od urodzenia, bo po rodzicach otrzymał, to jemu łatwiej być Bogu posłusznym. No to tamten otrzymuje mniej pomocy ze strony Boga. U Boga zawsze jest 100%. Przy czym te 100% pochodzi z czego? Nasze możliwości, na jakie nas stać, powiedzmy na razie 50%, a drugie 50% daje łaska Boga, żeby było pełne 100%. Ale jeżeli ja mam 40%, to Bóg ile mi dodaje? 60. Jak siostra ma 60, to jej tylko doda 40. I co? Czy ktoś ma lepiej, a ktoś ma gorzej? Nie. A w sumie, suma summarum, nie wiem, czy ten, kto ma tylko 20% swoich możliwości, a od Boga dostaje 80, nie ma przypadkiem lepiej. Mieć 80% Boga w swoim życiu, który mnie wspiera, a tylko 20 na sobie polegać, to nie wiem, czy nie lepiej mieć swoich 80 do 20 Boga. Bo jak swoich 80, to Bóg mówi, ty to sobie, ja ci nie będę za bardzo pomagał, ty sobie musisz radzić sam, ty masz większą odpowiedzialność, ty masz większy potencjał. Ja to widzę, ja nie będę ci pomagał tyle samo, co twemu bratu czy siostrze, która widzę, że potrzebuje więcej mojej łaski wspierającej, ona dostanie więcej. Żebyście mieli równe szanse. To na tym polega właśnie piękno Boga i sprawiedliwość Boga. Nikt nie jest nieuprzywilejowany, ani genetycznie, ani chorobowo. Ale wracamy tutaj, tak, do tego sumienia. Żeby potwierdzić jakimś tekstem biblijnym z tym sumieniem, to proponuję Żydów Rzymian. Rzymian 14:23. List do Rzymian 14:23. Tam mamy bardzo piękny wywód Pawła, który pokazuje, że należy postępować zgodnie z sumieniem. Zawsze, zawsze zgodnie z sumieniem. Ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony. Ma wątpliwości, czy ma jeść, czy ma nie jeść. Wydaje mu się, że nie powinien jeść, a je. Bo inni jedzą. No to ja też zjem. No ale ty masz wątpliwość, ty uważasz, że to jest niewłaściwe. Jak uważasz, że to jest niewłaściwe, to masz nie jeść, nawet jak wszyscy dookoła jedzą. I odwrotnie, prawda? Jak oni nie, jak ty uważasz, że nie należy jeść, a oni jedzą, czy nie jedzą, to ty masz zawsze na odwrót wobec nich. Więc wracamy. Kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. I to jest cała zasada ukryta polskiego. Wszystko, co nie wynika z przekonania, a tam w greckim jest słowo pisteis, które można dawać jako przekonanie albo wiara, więc wszystko, co nie wynika z przekonania albo z wiary, jest grzechem. Jeżeli wierzysz tak, nieważne, czy to jest, czy ty masz rację, czy jesteś w błędzie, wierzysz tak, bo to nie chodzi kwestia. Paweł nie mówi, żeby jeść, Paweł nie mówi, żeby nie jeść. Jak masz wątpliwości co do jedzenia jakiegoś produktu, na przykład mięsa ofiarowanego bałwanom, uważasz, że to jest grzeszne, to nie jedz. Bo jeżeli zjesz, myśląc, to masz grzech. No bo z Bogiem Bóg patrzy na ciebie, to widzi, że ty uważasz, że Bóg oczekuje, żeby nie jadł. No to masz nie jeść. Tak? I tak dotyczy, to wszystko dotyczy każdej innej rzeczy. Dlatego mówiłem, że nawet jak jesteśmy w błędzie jakimś, ale jesteśmy przekonani, że tak Słowo Boże uczy, to mamy zgodnie z tym błędem postąpić. Najwyżej będzie to błąd umysłu, ale rozwijamy piękny charakter. Posłuszeństwo Bogu, szacunek dla Boga. No o to chodzi. Dlatego Bóg rozwija chrześcijan w różnych kościołach, nawet jak mają błędy w swoich głowach. Wierzą w różne rzeczy, które my wiemy, że są błędne. To wcale nie przeszkadza im rozwijać się, jeżeli są wierne temu, co wierzą. Nie przeszkadza im przecież rozwijać się w piękne charaktery i kiedy to są nasi bracia i siostry. I kiedyś możemy dzisiaj ich nie znać, ale w kwestii się z nimi spotkamy i powie, o, to ten i ten, to nawet może z twojej miejscowości, nie znaliście się. A może nawet w okiem na siebie patrzyliście, bo ty do innego kościoła szedłeś, a on do innego. On na ciebie patrzył, czego ty nie jesteś z jego kościele, przecież chyba jego jest tylko prawdziwy. Ty patrzyłeś na niego, czego on nie jest w twoim kościele, bo przecież twój jest podobno prawdziwy, a reszta nie. A się potem okazuje, że ja ciebie rozwinąłem i jego, chociaż byliście w różnych grupach chrześcijańskich, ale mieliście to sam stosunek do mnie i do Biblii. A to, co wierzyliście inaczej, to siadajcie tutaj na stoliku, ja wam zaraz wszystko wyjaśnię. I potem okaże, że ty nie miałeś racji do końca, ty nie miałeś racji do końca, jest tak albo tak. To są rzeczy, które są błyskawiczne do załatwienia. Błąd umysłu Bóg załatwi w parę minut. A nie, dobrze, idziemy dalej. Kolejny punkt. Stosunek do pracy, kariery zawodowej. Powinniśmy obowiązki wypełniać nasze jak najlepiej, już mówiłem poprzednio, jak dla Pana, a teraz to poprę tekstem biblijnym. Kolosensów 3 rozdział. Kolosensów 3:23. Znowu parę. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. To jest właśnie ciekawa myśl. Cokolwiek robimy, mamy robić jak dla Pana, a nie jak dla ludzi. I to jest ta różnica. Człowiek tego świata w najlepszym wypadku będzie robił ładnie, solidnie wobec człowieka. Żeby wobec klienta dobrze wypadł, wobec swego szefa, żeby dobrze wypadł, no to też dobra. Ale chrześcijanin ma robić wszystko jak dla Pana. Więc jaka to różnica? No człowiek jak robi kogoś dla innego człowieka, to jak nie będzie pilnowany przez tego innego człowieka, to lekko tam coś robi gorzej, jakoś ujdzie. Brat Zbyszek tutaj robił może remoncik, wziął nieraz jakiegoś majstra. Majster dziurę wywalił większą niż trzeba, ale gospodarza nie ma, gipsem zakleił, nie pozna się, zatynkował, zamalował. Będzie jakoś tam. rurę źle tam zrobił, prawda, albo co, no zamaruje się, może kiedyś będzie awaria, no to daj to pójdzie na inne konto, nie? A jak ktoś robi dla Pana, taki majster, dlatego mówimy, że stolarz zrobi lepsze okno taki wprawdzie niż stolarz nie. I nie w tym oknie zrobi mu coś nie tak. Mógłby zatuszować to, zamalować, zakręcić, nikt się nie pozna, no bo to będzie w środku i może nawet rzeczywiście, że tak powiem, to okno będzie dobrze służyło, bo to może taka nieistotna wada, która musi, ale on robi dla Pana. Mówi, no Pan zobaczył, no jestem stolarzem, powinienem zrobić to okno jak należy. Nie, to zaczyna od początku i naprawia. Bo on wie o tym, że robi to dla Pana, a Pan zawsze jest obecny. Gospodarz, zleceniodawca może wyjść, nie zauważyć i można go tak. I tak ludzie tego świata działają. Jak ten, który pilnuje, nie zauważa, nie dopilnuje, to wiemy, prawda, jak na przykład budowlańcy, ile rzeczy zrobią byle jak, coś tam poniszczą, potem lekko to zatuszują, żeby się w oczy nie rzucało, cicho, sza, nic nie powiedzą. Ale w przypadku chrześcijanina, który ma Pana nad sobą, tak być nie może. 1 Koryntów 10:31 jeszcze do tego dorzucam. 1 Koryntów 10:31. O, takie prozaiczne rzeczy. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Wymienił dwie rzeczy, jedzenie i picie. Dlaczego akurat te? Prawdopodobnie dlatego, że robimy to codziennie. Kilka razy dziennie. I robimy to nawet nie myśląc o tym, prawda? Przed chwilą mieliśmy poczęstunek i też zastanawialiśmy się, żeby na chwałę Pana tą szklaneczkę pić i ciasteczko zjeść. No pewnie nie myśleliśmy takie prozaiczne czynności. Pewnie apostoł specjalnie takie prozaiczne wziął, takie codzienne, żeby pokazać, że nawet takie automatyczne rzeczy to mają, prawda, być na chwałę Pana. No ale jednocześnie pokazuje, że jak pijemy, no nie powinniśmy chyba tam pić czegoś na przykład, co nam szkodzi. Bo nie byłoby to na pewno dla chwały dla Pana. Kolejny punkt, sprawy materialne. Na pewno dziecko Boże nie powinno gonić za majątkiem. Tylko mała refleksja. Jak podają źródła świeckie zresztą, nie wiem, czy nawet nie są to jeszcze większe liczby, bo mam tu podane z jakichś tam badań socjologicznych, że tylko jedna osoba na 20 tysięcy osiąga bogactwo. 20 tysięcy chce być bogatymi, a jednemu tylko się uda. To znaczy, że 19 990 jest sfrustrowanych, rozgoryczonych. Tak? Tymi próbami, które nie doprowadziły do skutku. Bywa, że ta jedna na 20 tysięcy, kiedy już zdobędzie to bogactwo, to często nie ma przyjemności z jego korzystania. Bo w trakcie zdobywania tego bogactwa zatraciła życie duchowe, rodzinę może zatraciła, sama popadła w nałogi. Jak robiono kiedyś badania w Anglii na temat tego, kto jest najbardziej zadowolony ze szczęścia, kto jest szczęśliwy w życiu, kto się uważa sam za siebie za szczęśliwego. To są to autentyczne badania z Wielkiej Brytanii. To najbardziej szczęśliwą grupą społeczną okazali się pracownicy fizyczni, którzy ładują cement, kopią rowy, a najmniej zadowoleni sami w własnej ocenie biznesmeni, właściciele firm, banków. Oni we własnej ocenie są nieszczęśliwi, uważają się. No i ktoś by powiedział, dziwna rzecz. Ale tak jest. Punkt kolejny. Rodzina. Rodzinie powinniśmy zapewnić to, czego wymaga sprawiedliwość. To już mówiłem pierwszy temu już 5:8. Kto nie ma starania o swoich, jest gorszy niż poganin i wiary się zaparł. Wszystko to, co ponad to, no to już trzeba się zastanowić, prawda? Czy warto wszystko to, co jest zapewnić jeszcze ponad to, co jest potrzebne dla zaspokojenia podstawowych rzeczy. Oczywiście trzeba nas opowiedzieć, że podstawowe rzeczy dzisiaj są zupełnie inne niż podstawowe rzeczy 100 czy 200 lat temu, prawda? Dzisiaj na pewno samochód, czy nawet dwa samochody w rodzinie czasami są podstawową rzeczą, prawda? No bo jeżeli jest mąż i żona i pracują tak, że nie mogą sobie, to muszą mieć dwa samochody. Ktoś mówi, o to zbytek. Wcale nie zbytek, to jest właśnie, kiedyś to może byłby zbytek, prawda? Bo tylko, żeby się może przed sąsiadami pochwalić, prawda, że mają dwa. Ale dzisiaj okazuje się tak, że to nie ma jakiejś zasady, że podstawowa rzecz to, a tamto to już nie. Ile garniturów mam mieć? No ile uważasz, że ci potrzeba? Jeden tylko? No, może właściwie wystarczy jeden i nie czujesz, no to okej. Ale może dwa, może na zimę, na lato. A może na każdą porę roku. A może jeszcze, a może 10. No to już jest, każdy sam decyduje. I to jest właśnie piękne. Każdy sam decyduje, bo każdy jest szafarzem tych dóbr, które posiada, które Bogu poświęcił. Bóg mu to wszystko oddał i on sprawuje szafarstwo, jak uważa za właściwe. I drugiemu szafarzowi nic do tego, czy ten drugi szafarz dobrze szafuje tymi rzeczami, bo to nie są jego, tak? To tym, jak on ma, ty dbaj o swoje szafarstwo, a bliźni o swoje, a Pan będzie każdego z nas odpowiednio rozliczał. No ale warto o tym sobie przypomnieć, prawda, uzmysłowić. Na pewno nie warto się troszczyć za bardzo o jutro. Czyli nie ma sensu się zabezpieczać na wszelkie ewentualności, które mogą się jutro zdarzyć i człowiek haruje, zapomina, prawda, nie ma czasu dla siebie, bo chce zgromadzić, żeby się zabezpieczyć na potrzeby przyszłe albo swoich dzieci. Nasz Pan powiedział w Mateusza 6:34, Mateusza 6:34, że nie troszcie się o dzień jutrzejszy. Dlaczego? Gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Dzisiaj masz sprawy, którymi musisz się zająć. Po co dzisiaj masz się już troszczyć sprawami jutrzejszego dnia? A być może będą zupełnie inne troski jutro niż ty planujesz i zmarnujesz cały dzisiaj wieczór na myślenie o tych troskach jutrzejszych. A jak to się zbudzisz, okazuje się, że nie ma tych trosk wcale albo są inne niż się przygotowałeś. Więc daremny czas. Czyli słusznie. Trzeba skupić się na tym, co jest dzisiaj do zrobienia, a nie wybiegać bardzo do przodu. No mamy jeszcze tutaj zasadę, którą wiersz wyżej widzę, czyli Mateusz 6:33, to jest związana z naszym życiem materialnym, drzewnym. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Znamy ten werset, ale jak się chwilę na nim zastanowimy, to widzimy tutaj dwie istotne informacje. Pierwsza informacja jest na powierzchni dla każdego zauważalna. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a potem dopiero te wszystkie inne rzeczy. To każdy widzi. Ale zauważmy, braterstwo, tutaj coś jeszcze. Gdy nasz Pan mówi o Królestwie Bożym, mówi szukajcie. Kto chodził do szkoły, to wie, że jest strona czynna i strona bierna. Jak ktoś zapomniał, na czym polega różnica, to przypomnę. Strona czynna to aktywnie coś się robię. Na przykład ja albo Jasio. Jasio doi krowę. Aktywnie. A strona bierna, krowa jest dojona, prawda? Czyli czynność wykonywana jest, czyli właściwie ta czynność już taka mniej istotna, znaczy czynność jest wykonywana, wykonawca staje się mniej istotny, jakby strona bierna. I teraz tak, nasz Pan, mówiąc o szukaniu najpierw Królestwa, używa strony czynnej. Czyli wy aktywnie angażujcie swoje siły, wysiłki w szukanie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. A potem mówi o tej całej reszcie, który mówi wszystko inne i nie mówi, a potem szukajcie tego innego. Już też byłoby dobre, bo na drugim miejscu, ale tam raz, że daje to na drugie miejsce, a dwa, nawet nie mówi szukajcie, tylko będzie wam dodane. Oczywiście to trzeba znowu nie rozumieć dosłownie, że będzie wam dodane bez waszych zabiegów, tylko nasz Pan, myślę, specjalnie zmienił stronę bierną, żeby pokazać, że te inne rzeczy są bardzo, bardzo mniej istotne. Że właściwie wy powinniście o nie zabiegać tak, jak gdyby one były wam dawane przeze mnie. Czyli oczywiście starajcie się, zabiegajcie, ale to ma wyglądać tak wasze zabieganie, żeby to wyglądało, że to ja wam bardziej daję. Czyli nie zabijajcie się tymi rzeczami. Róbcie to, co trzeba robić i zarobicie więcej, czy też mniej. No to będzie moja łaska dla was, moje środki finansowe, jakie wam zapewniam. Nie, na pewno z głodu nie będziecie umierali. Wobec tego macie, to wszystko będzie wam dodawane, a wy dbajcie o to tak, żebym ja uznał, że wam dodaję, a nie, że sami szukacie. To jest taka ciekawa myśl, prawda? Każdy musi sam to umieć sobie w swoim własnym życiu zastosować i robić tak, żeby Pan powiedział, o tak, szukałeś Królestwa, widzę, ale też widzę, że szukałeś potem tej całej reszty doczesnej. A to ma być tak, widzę, że szukałeś Królestwa, a ta cała reszta to było to, co ja Ci dodałem. Czyli Twoja aktywność w tym kierunku była taka, że ja to uznaję za moje dawanie, a nie o Twoje staranie się osobiste, tak jakby one miały to miało dla Ciebie jakąś wielką wartość. To tylko tak mówię, to nikomu nie podam żadnych wytycznych, jak to ma wyglądać. Sam nie wiem, czy dobrze robię, prawda? Więc tylko zwracam uwagę na to, co to widzę, prawda? Żebyśmy wszyscy też to sobie przypomnieli i zwrócili uwagę, że żeby te inne rzeczy zajmowały odpowiednio drugie miejsce. Albo inaczej powiem, żeby zajmowały daleko drugie miejsce. Dalekie drugie miejsce. Nie tylko drugie, tylko dalekie drugie. Kolejny punkt. Stosunek do niesprawiedliwości tego świata i do polityki. Na pewno lud Boży nie powinien zachęcać do niepokojów, do żadnej walki, do domagania się o prawa, bo sprawiedliwości w tym świecie być nie może. Bogiem tego świata jest szatan, książę ciemności. Nasz Pan unikał tematów politycznych, nigdy nie podburzał Żydów, żeby z niewoli się wyzwolili, żeby Piłata przegonili, żeby Rzymian przegonili, żeby rozliczyli się ze złodziejami, z celnikami i tak dalej. Dlatego my też jako lud Boży nie powinniśmy angażować się w żadne ruchy społeczne ani polityczne, które mają naprawić ten świat, bo my tego świata nie naprawimy. To jest właśnie, po głównym obowiązkiem chrześcijanina, po tym, że służy Bogu i uznaje Boga, no to oczywiste, ale głównym, poza tym najważniejszym, którym jest Bóg, jest co? Praca nad własnym charakterem. Nie praca nad tym światem, żeby go reformować. Praca nad własnym charakterem. Świat oczywiście, próbujmy, jak możemy coś tam zrobić, to możemy zrobić, ale to bardziej tak może lokalnie, w sąsiedztwie, możemy sąsiadce pomóc, ale nie tak, że zrobimy jakąś kampanię i będziemy pomagać biednym, chorym i ubogim na Malcie albo w Afryce, albo gdzieś tam i spędzimy całe na to życie. Dlaczego to? Bo to jest, to czasami jest to trudne, dla niektórych trudne, chrześcijanie, który nie chce się angażować w pomoc biednym w Afryce, tam gdzieś głodują, powódź była i nie pojedzie tam, nie wyśle nie misji albo gdzieś tam. Skoro Bóg wybiera w tej chwili lud Boży, który rozwinie swoje charaktery, żeby później być narzędziami Boga w błogosławieniu całej reszty ludzkości, która w tej chwili Bogiem się nie interesuje, to znaczy, że On oczekuje, że my się skupimy na pracy nad własnym charakterem, żebyśmy się wyszkolili odpowiednio do tej pomocy. Natomiast jeżeli my zaniedbamy pracę nad własnym charakterem, a skupimy się na pomaganiu temu światu, reformowaniu tego świata, którego nigdy nie zreformujemy, któremu nigdy nie pomożemy, to jest dzieło dla naszego Pana, gdy On tu wróci. On wszystkich wyleczy, wszystkich podniesie z grobu, wszystkim da odpowiednie warunki, jakie oni mają być. Ludzie tego świata mogą sobie pomagać, ale chrześcijanie nie powinni tego czynić swoim pierwszoplanowym czynnikiem. Oczywiście lokalnie, tam gdzie widzimy pomoc w sąsiedztwie, kobieta jakaś staruszka nie ma, możemy jak najbardziej jej pomóc, gdy trzeba, ale nie żebyśmy się angażowali, tak owsiak, prawda, zrobić kampanię. Zobaczmy nawet taki owsiak. Angażował się, ostatecznie jak tylko go przykrości spotkało. Oskarżyli go o to, że pieniądze wyprowadza, że rodzinę swoją zatrudnia i zdawałoby się, serce wkładał w człowiek i co go za to spotkało w tych akcjach różnych, które on prowadził. Kolejny element. Poświęcanie tylko swoich własnych praw. Nie powinniśmy się poświęcać kosztem innych, tylko nasze prawa poświęciliśmy. Zatem powinniśmy szanować prawa innych, a szczególnie prawa naszych rodzin. Czasami niektórzy mogą sobie dojść do przekonania, że co? Zostawię rodzinę Bogu, niech ich on karmi, a on wyruszył pielgrzymkę i chodzi po wsiach, głosi. No bardzo ładnie, że głosisz, ale ta twoja żona, twoje dzieci cierpią. Jeżeli, bo to jest, to może na chwilę się zatrzymamy. Mamy u Boga poziom sprawiedliwości, mamy u Boga poziom miłości, miłosierdzia. Sprawiedliwość jest podstawą boskiego działania. Jeżeli ktokolwiek z nas postępuje niesprawiedliwie, to wszelkie akty miłosierdzia, dobroczynności, które mógłby wykazać, są obrzydliwością w oczach Boga. Sprawiedliwość musi być zaspokojona najpierw. Sprawiedliwość to szklanka. Mam tu szklankę, czy już nie mam? Ale jest pełna. Dobrze, no dobrze, to dziękuję. To nie chodziło o to, żebym się napił, ale pewnie skorzystam, jak już ją mam. Sprawiedliwość to jest szklanka, która wypełniona jest po brzegi, a miłość, miłosierdzie, dobroczynność to jest przekroczenie tych brzegów. Jeżeli ta szklanka byłaby pusta, na pewno by się nie przelała. Jeżeli byłaby w połowie pełna, to się nie przeleje. Czy to bardzo dobrze ilustruje, że jeżeli ktoś chce iść w sferę dobroczynności, czyli miłości bezinteresownej, sferę ofiary, powinien najpierw spełnić obowiązek, który na nim ciąży. Bo jeżeli ktoś zaniedbuje obowiązek, a chce działać w sferze miłości bezinteresownej, to Bóg mówi, to ty gwałcisz sprawiedliwość, a chcesz działać na poziomie miłości bezinteresownej, to jest dla mnie obrzydliwe. Pamiętamy tego człowieka, który szedł z darem na ofiarę, nie będę teraz szukał, bo nie mam to w planie, ale mi się przypomina słowo naszego Pana, szedł z darem na ofiarę, czyli chciał Bogu ofiarę zrobić, coś, czego Bóg jak gdyby nie oczekuje, ale ofiarę dla Boga niesie. A tam sobie przypomniał, że jego bliźni ma coś przeciwko niemu. Bo co? Bo naruszył sprawiedliwość wobec. I co Bóg mówi do niego? Zatrzymaj się ze swoim darem na ofiarę, odłóż tą ofiarę na bok, wróć do bliźniego, załatw w nim sprawę sprawiedliwości, bo go skrzywdziłeś. Na przykład żonę może skrzywdziłeś. Albo męża, albo dziecko, albo sąsiada, albo kogokolwiek innego. I tutaj teraz przychodzisz wobec mnie działać jak jakiś wielki, poświęcony chrześcijanin. No a tam woła sprawiedliwość. To mówi, masz się zatrzymać. A my często to robimy, tam jest pogłoszona sprawiedliwość wobec bliźniego, wobec rodziny, wobec kogo innego, a wchodzimy w sferę ofiary. No jak tam Bóg na to patrzy? Mówi, masz się zatrzymać, a my się nie zatrzymujemy. Nawet jak my się nie zatrzymujemy, to Bóg nas zatrzyma. On już nie przyjmuje naszych. To jest takie działanie już w próżni. Sprawiedliwość nie może być nigdy naruszona. Podstawą, gruntem boskiego charakteru jest sprawiedliwość. I poniżej sprawiedliwości nie ma, dlatego właśnie bez Jezusa nikt nie może żaden grzesznik nie może do Boga przyjść. Bo Bóg jest, poziom sprawiedliwości to jest najniższy poziom, do jakiego Bóg może mieć do czynienia. Można ją przekroczyć, można wejść w sferę ofiary, ale dopiero po załatwieniu sprawiedliwości. Spełnić wymogi sprawiedliwości, a potem wejść jeszcze wyżej, jeżeli chcesz. Dobrze. Kolejny punkt. Dobrze, mamy jeszcze trochę czasu. No właśnie. To cierpienia, o tych cierpieniach już mówiliśmy wiele różnych słów i teraz chciałbym temu poświęcić trochę więcej czasu, już jako ostatni duży punkt. Jak wiemy, cierpienia dotyczą wszystkich ludzi, nie tylko ludu Bożego, chociaż czasami lud Boży ma ich więcej, bo jest przez Boga rozwijany i potrzebuje czasami większej liczby doświadczeń niż tenże świat, gdzie przypadkiem doświadczenia różne ciężkie na niego przychodzą. Na lud Boży nie jest to przypadkiem, tylko jest przez Boga dane dla pewnej korzyści duchowej. Gdy świat traci to, co posiada, to jest to wszystko, co on ma, bo poza tym i tu i teraz, tym doczesnością, świat nie ma niczego więcej nie rozumie. Tak jak dziecko traci swoje zabawki, to dla niego jest wszystko i wielce płacze. Ktoś inny by się śmiał, dlaczego? Dlatego, że patyk ci się złamał, taka rozpacz, bo patyk ci się złamał, ale to jest dla niego wszystko, co on ma. On oprócz tego patyka nic nie ma, więc będzie płakał za ten patyk złamany. Natomiast gdy nas spotykają te rzeczy, to dla nas nie jest to utrata wszystkiego. Oprócz tego mamy świadomość, że Pan jest kontroluje, nie ma przypadku, dozuje i jest dla naszego najwyższego dobra. Więc jeśli spotykają nas różne cierpienia, to punkt pierwszy, jest to wola Pana, a wola jest Pana zawsze dla nas najlepsza. Najlepszym przykładem jest nasz Pan, który pełnienie woli Boga postawił na pierwszym miejscu. Psalm 40, a werset 9. Psalm 40, werset 9. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, zakon Twój jest we wnętrzu moim. A w Ewangelii Jana sam powiedział jeszcze ciekawiej. Ewangelia Jana 4,34. Jana 4,34. Jezus mówi tak. Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Powtórzę początek. Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. Czyli nasz Pan powiedział, że gdyby nie pełnił woli Boga, to by umarł. Tak jakby nie jadł. Bo jego pokarmem, jego jedzeniem to nie ten właśnie chleb i tak dalej, tylko pełnić wolę. Niepełnienie woli Boga to tak jakby niejedzenie, a niejedzenie doprowadzi mnie do śmierci. Zobaczmy, jak to pięknie nasz Pan pokazał, że liczy się tylko i wyłącznie pełnienie woli Boga, że jest Jego pokarmem. Bez tego umrze, bo nie będzie miał jedzenia. Kolejna myśl związana z tymi cierpieniami, chorobami i śmierciami, które mogą nas dotykać. Jest to jedyny sposób do rozwinięcia charakteru, do doskonałości, do królestwa. Dzieje apostolskie 14, 22. Zaglądamy do Dziejów Apostolskich 14, 22. Utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Tak jak mówiłem, nie ma możliwości rozwinięcia charakteru bez cierpień. Nie można rozwinąć charakteru, mając wygodne życie z wszystkimi rzeczami, które nam sprzyjają. Kolejna myśl z cierpieniami. Gdy nas spotykają, są tylko i wyłącznie w stopniu niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego celu. U Boga nie ma cierpienia dla samego cierpienia. Bóg nie kocha się, jak jego dzieci cierpią. O, niech sobie cierpią. Jak to miło popatrzeć, jak ktoś cierpi, to nie u Boga. To byłby tyran. A niektórzy tak mają. Sam nie wiem, chyba w Kościele katolickim nawet często słyszałem, jak czasami słyszałem, że mówią, że ofiarujmy nasze cierpienia Bogu, czy przynieśmy nasze cierpienia Bogu. Tak jakby Bóg oczekiwał, że ja cierpię i złożę mu w ofierze moje cierpienia, tak jakby on się cieszył z tego, że ja cierpię. No to cierpienie nie jest po to, żeby Bogu sprawić radość. Bóg daje tylko i wyłącznie tyle cierpienia, ile jest niezbędne. Pamiętajmy o tym. Jeżeli spotyka nas jakieś duże cierpienie, to możemy być pewni, że gdyby ono było mniejsze, nie byłoby korzyści, którą Bóg chce osiągnąć. To tak jakbyśmy może pomyśleli, przynieśmy to na operację lekarza. Mądry, dobry lekarz nie zadaje pacjentowi niepotrzebnego bólu. Daje tylko taki ból, który jest niezbędny, żeby mu pomóc w jego chorobie, na przykład na operację. Czy lekarz będzie ciął mu rzeczy niepotrzebne? Będzie nacięcie robił 10 cm większe niż potrzeba, żeby tylko ranę mu większą zrobić pacjentowi? Na pewno nie, to zrobi lekarz zły. Lekarz dobry zrobi minimalne, jak najmniejsze, żeby jak najmniej bolało, jak najkrótsza narkoza, jak najmniejsze leki, żeby było jak najmniej bolesne, prawda? Tylko co niezbędne, żeby wyleczyć. A czasami jest oczywiście cierpienie duże pacjenta, bo problem jest duży. I mamy to tak ładnie napisane aż w dwóch miejscach. Psalm 76, 11. Psalm 76, 11. Albowiem gniew człowieka, to zależnie jakie przykłady, bo różne przykłady różnie oddadzą, dosłowne tłumaczenie tego psalmu 76,11, albowiem gniew człowieka będzie cię chwalił, a resztę gniewu ukrócisz. Powtórzę raz jeszcze. Albowiem gniew człowieka będzie cię chwalił, a resztę gniewu ukrócisz. Co z tego wynika? Gniew człowieka będzie cię chwalił. To znaczy, że gniew człowieka, zło, jakie człowiek popełnia, jest tylko w takim zakresie, w jakim może przynieść Bogu chwałę przez dokonanie odpowiedniej reformy. Resztę gniewu, czyli ten gniew, który nie byłby korzystny, nie byłby dla chwały Bożej, będzie ukrócony i Bóg na ten gniew nie pozwoli. Na jego przejaw. I jeszcze Psalm 90, a werset 11. Niedaleko musimy się do przodu przenieść tylko. 90, 11. Któż zna moc gniewu Twego? I znowu dosłowna drugie zdanie. Stosowny do Twojej bojaźni jest gniew Twój. Któż zna moc, znaczenie Twego gniewu? I potem odpowiedź. Stosowny do Twojej bojaźni jest gniew Twój. To znaczy, że gniew Boga, niezadowolenie wobec Boga, wobec człowieka, jest dostosowane do wyrobienia w ludziach bojaźni wobec Boga. Stosowny do bojaźni dla ciebie jest gniew twój. Tylko tyle się gniewasz na człowieka i tyle mu zsyłasz doświadczeń, kar, cokolwiek by to nim nie było, żeby wyrobić w nim bojaźń dla ciebie, bo bez tego człowiek lekceważyłby ciebie. Stosowny, dopasowany do twojej bojaźni dla ciebie jest gniew twój. Nie ma u Boga cierpienia bezsensownego. To widać chociażby bardzo dobrze chociażby na naszym Panu. Pamiętamy, jak nasz Pan przed śmiercią był maltretowany. Po śmierci zamierzali Żydzi spalić jego ciało w Gehennie, żeby podkreślić, jakim był niegodziwcem, żeby nawet nie miał porządnego grobu. I co? Czy Bóg pozwolił im na to? To było już, dopóki on żył, to pozwolił, żeby się pastwili nad Jezusem, bo to jeszcze rozwijało jego charakter. To były ostateczne próby do naszego Pana, które doprowadzały jego charakter do krystalizacji. Natomiast gdy on zmarł i nie mógł już tego korzystać, pastwić się na ciałem Jezusa, bo oni chcą się pastwić, nie pozwolił im na to. I tak samo jest w każdej innej rzeczy. To, widzimy, że świat wchodzi w coraz większy ucisk. Ten ucisk ostatecznie zniszczy obecny porządek rzeczy. Sądzimy, że Bóg dozwoli na większe formy ucisku, niż są niezbędne, żeby ten świat zawalić? Nie. Gdyby ludzie w ogóle się, że tak powiem, wcześniej do Boga zwrócili, ten ucisk by nie był w ogóle potrzebny. Nie byłby wcale ucisku, gdyby ludzie na podstawie na przykład perswazji, nauki chrześcijańskiej. Przypomina mi się werset, zaraz zobaczymy, czy go szybko znajdę. On gdzieś jest pod koniec Biblii. Taki werset, który... w Malachiasza. Czyli końcówka Biblii. W nowym przykładzie jest to rozdział trzeci, a w inne przykłady, na przykład Biblia Gdańska, to jest rozdział czwarty, bo tam różą się. W każdym razie jest to drugi od końca, przedostatni werset Malachiasza. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. I zwróci, dwa ostatnie wersety, i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ojców, abym, gdy przyjdę, nie uderzył ziemię. Tak tam dosłownie ten werset mówi. No to jest takie zagadkowe, o co chodzi, ale widzimy, że jakiegoś Eliasza chce posłać, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień Pana, tak się właśnie ten ucisk Biblii nazywa, straszny, wielki dzień, ten Eliasz miałby przyjść i zwrócić serca ojców ku synom i odwrotnie, synów ku ojcom, prawda? Czyli to, o co dochodzi z tym synów do ojców, ci synowie, to jest ten, jak się nie staniecie jako dzieci, nie wejdziecie do królestwa, czyli do synów, żeby do pokornego stanu dziecka doprowadzić ludzi, wszystkich, ale znowu też synów ku ojcom, do wierności ojców, patriarchów Starego Testamentu. Czyli pięknie jest pokazane doprowadzenie ludzi do pewnego stanu charakteru. Żeby mieli w sobie coś z dzieci, dziecko jest takie pokorne, nie gniewa się długo, nie ma złości takiej stałej, a jednocześnie dzieci tych synów, tak, tych pokornych, do wierności, no bo dziecko może być małe, niewierne, bo jest niedojrzałe jeszcze, prawda? Do wierności Abrahama, Izaaka, Jakuba, Jeremiasza i tych, którzy piłą przeżynali, prawda, i na pół ich ucięli, albo zakopali w ziemi, tylko głowa mu wystawała i pojechali, go zostawili. Każde zwierzę mogło go przyjść, gryźć go, a oni tak sobie pojechali, zostawili. A oni mimo to cierpieli, albo do pieca ich, pamiętamy, rozgrzanego wrzucali i oni wpadali. I czasami ginęli, czasami nie wiemy, różne były przypadki. I to pisze wyraźnie, pośle tego Eliasza. Eliasz w Biblii oznacza zwykle Kościół Chrystusowy, który był posłany po to z Ewangelią, żeby na podstawie głoszenia Ewangelii Chrystusa doprowadzić świat do takiego stanu. Żeby serca ojców do synów, synów do ojców, czyli wprowadzić pokorę i wierność i ludzkość. I mówi tak, abym, gdy przyjdę, nie uderzył ziemi. Ucisk nie byłby potrzebny. No bo gdyby się ludzie nawrócili na podstawie Ewangelii, którą Jezus pozostawił, to co? To był, nie, to wasze głoszenie, to nawet jak wam się uda, ja to muszę zrobić Taki, nie? Uci wszystkie będą, wszyscy, dużo ludzi poginie, będą wojny, może atomy i tak dalej. Zapraszamy. Dalej. Wobec tego ten werset wyraźnie pokazuje, że nie byłoby ucisku. Ale niestety misja Eliasza, misja Kościoła, głoszenie Ewangelii nie doprowadziło świata ludzkości do stanów synów i do stanów ojców. Do tego jest potrzebny ucisk. Ale tylko tyle, jak już jest potrzebny, to tylko tyle, ile jest niezbędne, żeby ten świat przywrócić do Boga na dobre ścieżki. To jest polska zasada, no i zresztą piękna zasada. Wracamy do tych cierpień. Powiedzieliśmy, że są tylko niezbędne, w stopniu niezbędnym dla osiągnięcia celu. Nie ma cierpienia dla samego cierpienia. Też o tym pamiętajmy. Jak nas coś bardzo, bardzo boli, to sobie powiedzmy, gdyby mniej bolało, to znaczy, żebym nie otrzymał niezbędnej lekcji. Wobec tego dziękuję za ten ból, który jest i odbieram lekcję. Tak jakbyśmy lekarzowi podziękowali, nawet jak nas bardzo bolało, ale nas uleczył, to mówimy, panie doktorze, bardzo bolało, ale mimo to dziękuję, prawda? I cieszymy się. I tak samo jest u Boga. Bóg jest lepszym lekarzem niż lekarz ludzki. Kolejna myśl. I tak te doświadczenia są krótkie i lekkie w porównaniu z tym, co przyniosą. Mamy, Paweł nas o tym przekonuje w 2 Koryntów 4,17. 2 Koryntów 4,17. 2 Koryntów 4,17. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nieznaczny chwilowy ucisk, tak nazywa ten ucisk tego życia. No bo ile? Nawet jakby całe życie człowiek cierpiał, to jest to tylko 50, 60 albo 80 lat. Ale przecież niekoniecznie cierpimy zawsze non-stop całe życie. Nieznaczny chwilowy ucisk przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Wiekuistej chwały, wiecznej chwały, bo w postaci charakteru, który na zawsze nam pozostanie. Potem dodaje, od razu przejdźmy dalej, potem dodaje, że musimy spełniać pewien warunek, żeby tą korzyść odnieść. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne jest doczesne, to, co niewidzialne jest wieczne. Czyli tylko wtedy jest ta korzyść, jeżeli umiemy patrzeć na to, co niewidzialne dla wzroku cielesnego. Na duchowy charakter, na rozwój, na perspektywę życia wiecznego. Jak ktoś to ceni i rozumie, że doświadczenia, które go spotykają, są właśnie w tym celu, widzi te niewidzialne korzyści w przyszłości z tego tytułu, no to nieznaczny chwilowy ucisk. Ale jak ktoś nie widzi tej perspektywy, a go boli, no to mówi, boli i nawet nie wiem, po co boli. To tak jak mówię, jestem zdrowy, a ten lekarz się przyczepił i mi tutaj coś mi rżnie. No to nie, bez sensu, nie rozumiemy, no bo nie widzimy celu. No i będziemy musieli w tym przypadku zbliżać się już do końca. Mamy 21:30. Powiedziałem, co zdążyłem, prawda, powiedzieć na ten temat. Może pewne dygresje były zbyt duże. Mam nadzieję, że te myśli, z którymi się podzieliłem odnośnie życia dziecka Bożego, w jakim stopniu będą nam wszystkim pomocą do tego, żebyśmy jako dzieci Boże, poświęcone dzieci Boże, mogli żyć z korzyścią i zajmować w życiu takie stanowiska, szczególnie wobec negatywnych elementów naszego życia, wobec bolesnych elementów naszego życia, żebyśmy umieli z tych bolesnych rzeczy wynieść duchowe korzyści. Bo naprawdę byłaby wielką szkodą, gdybyśmy się ocierpieli w tym życiu dla niby duchowych korzyści, a potem ich nie odnieśli. No to wtedy już naprawdę, prawda, nacierpiał się ten człowiek, a z powodu złej postawy, narzekania, buntu wobec Boga, gdzie Bóg jest, a gdyby Bóg był, to by mi tego nie dał, a czy on zapomniał o mnie i tak dalej, to wtedy podwójna strata. Ucierpiał się i nic z tego nie zyskał. Więc żeby jak już cierpimy, to żeby to było sobie, tak jak tam było z tym zawodnikiem, prawda? Jak biegnie, no to tak, żeby dobiegł do mety i zajął jakieś porządne miejsce. A nie, żeby nabiegł się, bieg, a potem cały bieg stracił. Także niech Pan te myśli wszystkie dla nas wszystkich pobłogosławi. Dziękuję Bartosławowi za uwagę. Przepraszamy, jeżeli troszeczkę przedłużymy.
Dziękuję.